Dziękujemy Panu za wspaniały początek, jaki nam dał tego popołudnia. To wspaniałe, ujrzeć akt poświęcenia kapłanów. Tyle tu bogactw związanych z naszym poświęceniem. Teraz chcemy przejść dalej. Tytuł tego poselstwa brzmi podstawa całej naszej służby kapłańskiej. Potrzebujemy więc szkolenia. Potrzebujemy, by Pan szkolił nas w kwestii tego, czym jest podstawa całej naszej służby kapłańskiej. A podstawą tą jest ogień. Dzisiaj wieczorem porozmawiamy o ogniu, określonym ogniu. A chcemy tylko takiego ognia, którym jest sam Bóg. Inny zaś ogień odrzucamy. Ogień, który jest inny niż Bóg, odmienny od Boga, który jest życiem i od chwały Bożej boskości, Biblia nazywa obcym ogniem. Takiego ognia nie chcemy. Chcemy boskiego ognia. Tak więc podstawą całej naszej służby kapłańskiej jest ogień z ołtarza całopalenia. Zobaczymy to, gdy zagłębimy się w plan. Modlę się, by Pan przemawiał do nas także w trakcie całego czytania planu. Plany tego punktu są tak bogate i wspaniałe. Punkt rzymski pierwszy. Bóg jest trawiącym ogniem. Gdy myślimy o ogniu, to na myśl nam przychodzi Boży sąd. Tak, ogień ma taki aspekt, ale jest też pozytywny aspekt tego, że Bóg jest trawiącym ogniem. List do Hebrajczyków 12:29 mówi, że nasz Bóg jest trawiącym ogniem. Księga Powtórzonego Prawa 4:24 zaś, że Jahwe jest trawiącym Bogiem, zazdrosnym Bogiem. Punkt A. Bóg jako ten, który płonie, jest święty. Świętość jest Jego naturą. I cokolwiek tej naturze nie odpowiada, On jako trawiący ogień to strawi. Punkt B. W Księdze Daniela 7:9-10 Boży tron był z ognistych płomieni. Jego koła z płonącego ognia. A strumień ognia wypływał i wydobywał się sprzed Boga. Ogień wskazuje tutaj, że Bóg jest całkowicie sprawiedliwy i zupełnie święty. Zanim przejdziemy do punktu C, chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, dlaczego Chrystus przyszedł na ziemię. Co było celem Jego ziemskiej posługi? Jak dla mnie jest to nowe spojrzenie. Co było celem Jego ziemskiej posługi? W Ewangelii Łukasza 12:49-50 powiedział On, że przyszedł z określonego powodu. Przyszedł, by rzucić ogień na ziemię. Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i jakże chcę, aby już zapłonął. A w wersecie 50, ale mam chrzest, którym mam być ochrzczony i jakiej doznaję udręki, dopóki się nie dokona. Chrztem była Pańska śmierć. Ta śmierć uwolniła ogień. Była śmiercią, która uwolniła ogień. Ogień Jego życia. To idzie w parze z Ewangelią Jana 12:24, w którym to wersecie Pan mówi: zaprawdę mówię Wam, jeśli ziarnko pszenicy, które wpadło w ziemię, nie umrze, pozostaje samo, ale jeśli umrze, przynosi wiele owocu. Jego śmierć zatem była dla Niego uwolnieniem, rzuceniem ognia na ziemię. Nieważne więc, jak się święci dzisiaj czujecie, nie wiem, jak się czujecie fizycznie, psychicznie i duchowo, w Was płonie ogień. Chwała Panu. Widzę ogień w każdym z Was. On przyszedł rzucić siebie jako ogień na ziemię i do naszego wnętrza. Jego śmierć zatem była śmiercią, która uwolniła życie, która uwolniła ogień. Punkt C. Przez swoją śmierć Pan uwolnił siebie. Uwolnił siebie i umieścił w człowieku jako ogień życia, żeby płonąć na ziemi. To właśnie Pan czyni również pośród nas na tym szkoleniu. Punkt pierwszy. Pneumatyczny Chrystus, siedmiokrotnie wzmocniony życiodajny duch, jest płonącym ogniem. Księga Objawienia 4:5 mówi, że siedem ognistych lamp płonie przed tronem. Te siedem ognistych lamp to siedem duchów Bożych. Tak więc siedmiokrotnie wzmocniony życiodajny duch jest płonącym ogniem. W wersecie 5-6 czytamy, że Pan jest barankiem, stoi przed tronem, jest barankiem, ma siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Bożymi posłanymi na całą ziemię. Jeżeli połączymy wersety 5-6 i 1-14 z Księgi Objawienia, który mówi, a Jego oczy jak płomień ognia. Jego siedmioro oczu jest zatem jak płomień ognia. Gdy zwracamy swe serce do Pana wewnętrznie, w swoim duchu, On spala nas tym siedmiorgiem oczu. Któregoś razu zapytałem brata Lee, to było wiele lat temu, bracie, dlaczego młodzi ludzie w Tajpej są tacy płomienni? Płoną, ponieważ zapalają siebie nawzajem. To właśnie robimy na tym szkoleniu. Zapalamy siebie nawzajem boskim ogniem. Księga Zachariasza 2:5 to bardzo cenny werset. Pan mówi tu, będę jej murem ognistym wokoło i będę chwałą pośród niej. Czyli Jerozolimy. Będzie murem ognistym wokoło Jerozolimy i chwałą w niej. O ileż bardziej w Kościele. Na tym spotkaniu On jest murem ognistym wokoło nas i chwałą w nas. Posłuchajmy teraz przypisu do tego wersetu 2:5. Przypisu pierwszego. Murem Jerozolimy i chwałą w niej będzie Jahwe. Oznacza to, że Jahwe, którym jest Chrystus, będzie ochroną Jerozolimy wokół niej oraz jej chwałą w środku. Ukazuje to, że Chrystus jest centrum i wszystkim Bożej ekonomii. Chrystus jest dzisiaj chwałą w centrum Kościoła, a także ogniem, który płonie dookoła Kościoła w celu Jego ochrony. Posłuchajmy następnego zdania. W Nowej Jerozolimie trójjedyny Bóg w Chrystusie będzie chwałą w jej centrum, która będzie świecić przez przezroczysty mur miasta, stanowiąc jej ognistą ochronę. Czyż nie jest to wspaniałe? Pan więc jest naszym murem ognistym wokół nas i chwałą w nas. Punkt drugi. Ten ogień to impuls, przymuszająca moc życia duchowego. Impuls, który wywodzi się z uwolnionego boskiego życia Pana. Przypis z Ewangelii Łukasza 12:49 mówi o impulsie życia duchowego. Wielokrotnie czytaliśmy ten werset, czytaliśmy to słowo impuls, ale nie wiemy, co ono oznacza. To słowo impuls, jak widzimy to w nawiasie, oznacza przymuszającą siłę duchowego życia, oznacza sprawczą moc naszego życia duchowego, to energia naszego życia duchowego, wzmacniający element w tym życiu, to ogień, który w nas płonie. Gdy więc powiedział, przyszedłem rzucić ogień na ziemię, ogniem tym był on sam. Możemy powiedzieć, że była nim ta nieograniczona, niczym i nieskończona boska istota wraz ze swoim życiem. Ta właśnie osoba jest ogniem i gdy on przyszedł, rzucił ten ogień na ziemię. Ten ogień to impuls, przymuszająca siła naszego życia duchowego. Punkt trzeci to cytat z brata Lee, z ostatniej części jego posługi. Wszyscy zostaliśmy rozpaleni przez ten ogień. Czy powiecie na to amen? Ogień ten nas zgromadził. I teraz pragniemy, aby zapalił on wielu innych. Kiedy ukryta chwała boskości Chrystusa się uwolniła, na ziemię rzucony został boski ogień, aby zapalić całą ziemię. Niech ogień ten nie przestaje płonąć. Nikt nie zdoła go zatrzymać. Próbowano zatrzymać ten ogień w byłym Związku Radzieckim. Ale teraz ogień ten bucha tam płomieniem. Jedną z tamtejszych ulic nazwano Boga nie ma. Co wy na to? Tak nazwać ulicę. Bracia z Rosji mi powiedzieli, że nazwę tej ulicy zmieniono. Nie wiem na jaką. Może ogień, boski ogień. W każdym razie ogień płonie na całej ziemi. Nikt nie zdoła go zatrzymać. Punkt D. Siedem duchów Bożych to siedem lamp ognistych, które płonie przed tronem. Te lampy służą realizacji Bożego zarządzania. Punkt E. Ogień, który płonął ze środka krzewu ciernistego, był trójjedynym Bogiem, Bogiem zmartwychwstania. Gdy Mojżesz miał 80 lat, otrzymał wizję. Anioł Jahwe mu się ukazał w płomieniu ognia w środku krzewu ciernistego. Zobaczył ten płonący krzew, ale on się nie spalał. Podszedł więc, żeby się temu przyjrzeć. Bóg wtedy zawołał na niego ze środka tego krzewu. Rzekł: Mojżeszu. Ten odparł: tutaj jestem. I dalej: jam jest Bóg, ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Słowa te świadczą o tym, że on, ogień życia, jest Bogiem zmartwychwstania. Pan rozmawiał z Saduceuszami w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza. Oni nie wierzyli w zmartwychwstanie. Powołali się na śmieszny scenariusz, że się nie zmartwychwstaje, że zmartwychwstanie nie jest możliwe. Pan odparł: jesteście w błędzie, nie znając pism ani mocy Boga. W zmartwychwstaniu bowiem ludzie ani się nie będą żenić, ani za mąż nie będą wydawani, ale będą jak aniołowie w niebie. I dalej, jeśli zaś chodzi o zmartwychwstanie umarłych, podoba mi się to, co Pan im odpowiedział. Czy nie czytaliście? Czy nie czytaliście Biblii? Czy nie czytaliście, co powiedział wam Bóg, który mówi: ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, ale jest Bogiem żywych. Przypis mówi o tym, że skoro Bóg jest Bogiem żywych i nazywany jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, to umarli Abraham, Izaak, Jakub zmartwychwstaną. W taki sposób Pan Jezus objaśniał Pisma nie tylko według litery, lecz także według życia i mocy w nich zawartych. A zatem ogniem, który płonął w środku krzewu, był trójjedyny Bóg, Bóg zmartwychwstania. Punkt F. Słowo Boże jest ogniem spalającym nas i wiele rzeczy, w których pokładamy zaufanie. Czyż tak nie jest? Zagłębiacie się w Słowo Boże, w posługę, która je otwiera. Ono w nas płonie. Spala nas i wiele rzeczy, w których pokładamy zaufanie, a które nie są Panem. Ogień ten więc musi w nas płonąć. Jeremiasz w wersecie 23-29 powiedział, czy też Pan przez niego: czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Jahwe, jak młot, który kruszy skałę? Jego słowo zatem jest jak ogień, jak młot, który kruszy skałę. W przypisie przeczytamy, że młot słowa kruszy nasze naturalne życie, ja, upadłe ciało, pożądania i koncepcje. Kruszy wszystko, co negatywne w naszej istocie i spala nas. Oraz wiele rzeczy, których pokładamy zaufanie. Punkt G. Ci, którzy pragną służyć Bogu. My wszyscy w tym pomieszczeniu mamy pragnienie służyć Bogu. Muszą wiedzieć, że Bóg jest trawiącym ogniem, który spala i zasila energią. Gdy na ziemię przychodzi Bóg, przychodzi ogień. A gdy Bóg wchodzi w człowieka, ogień w niego wchodzi i w nim się pali. Czyż nie jest to wspaniałe? Punkt H. Ogień, który płonął na ołtarzu całopalenia, wstąpił z niebios. To bardzo ważne. Ogień, który płonął na ołtarzu całopalenia, wstąpił z niebios. Księga Kapłańska 9:24 mówi: wyszedł bowiem ogień od Jahwe i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną i tłuszcz. A gdy to ujrzał cały lud, wydał radosny okrzyk i padł na twarz. Ogień więc, który płonął na ołtarzu całopalenia, wstąpił z niebios. Ogień ten trzeba podtrzymywać. To był jeden z pierwszych obowiązków kapłanów. Musieli oni podtrzymywać ogień, żeby nie wygasł. W wersetach 6, 12 i 13 Pan powiedział kapłanowi, że ogień będzie płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. Musisz się upewnić, że pali się ogień, który zesłałem z niebios. Niech on nie wygaśnie. Punkt pierwszy, gdy ogień stąpił z niebios, płonął nieustannie na ołtarzu. Już przytoczyłem wcześniej, werset 6, 13. Ogień będzie płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. Punkt drugi. Boski ogień, płonący trójjedyny Bóg, uzdalnia nas do służby, a także do poświęcenia własnego życia. Czyż nie jest to wspaniałe? Co może kogoś uzdolnić do poświęcenia własnego życia Panu? Jedynie ten płonący trójjedyny Bóg, tylko ta wspaniała osoba, płonący trójjedyny Bóg. On uzdalnia nas do zapisania się na szkolenie. To płonący trójjedyny Bóg nas tu zgromadził. Uzdalnia nas również do poświęcenia Mu życia. W liście do Rzymian 12:11 Pan przez Pawła mówi: nie bądźcie leniwi w gorliwości, lecz bądźcie płonący w duchu, służąc Panu. Czytałem ponownie ten werset. Miałem też otwartą publikację Amplified Bible. Tam przeczytałem: promieniający i płonący w duchu. Podoba mi się to. Promieniający. Musimy promienieć i płonąć w duchu. Tacy powinniśmy być. Jak Paweł i Barnaba w Dziejach Apostolskich 15:26. Ludźmi, którzy narażali swe życie ze względu na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł w wersetach 20:24 i 21:13 powiedział: ale nie przywiązuję do swego życia żadnej wagi, jakby było dla mnie czymś cennym, żeby ukończyć swój bieg oraz posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, aby solennie zaświadczyć Ewangelii łaski Boga. Punkt rzymski drugi. Wszelka służba kapłańska, jaką się pełni Bogu, musi mieć za podstawę ogień z ołtarza całopalenia. Nasza służba zaś musi być wynikiem palenia się tego ognia. Ten ogień łączył ołtarz całopalenia na dziedzińcu zewnętrznym z ołtarzem kadzidlanym w miejscu świętym, które było oczywiście połączone ze świętym świętych. Ogień ten łączy te dwa ołtarze. W Księdze Kapłańskiej 16:12 i 13 czytamy: weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed Jahwe, i pełne garście miałkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę. I nasypie kadzidła na ogień przed Jahwe, aby obłok z kadzidła okrył wieko, które jest ponad świadectwem, i aby nie zginąć. Teraz chciałbym przeczytać pierwsze 11 wersetów z 10 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Mówią one o Nadabie i Abihu. Wielu z nas o tym nie czytało. Nie znamy tego zdarzenia. Chciałbym więc o tym przeczytać. Możecie śledzić tekst. Wersety od 1 do 11 z 10 rozdziału Księgi Kapłańskiej. A synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każde swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Inny, obcy ogień, jakiego nie chcemy. Ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich. Także zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Aarona: oto co Pan rzekł. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. Mojżesz przywołał Miszaela i Elsafana, synów Uziela, stryja Aarona, i rzekł do nich: zbliżcie się i wynieście braci waszych sprzed świątyni, poza obóz. Zbliżyli się więc i wynieśli ich w tunikach ich poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz. Potem rzekł Mojżesz do Aarona i do jego synów, Eleazara i Itamara: włosów na głowach waszych nie rozwichrzajcie i szat waszych nie rozdzierajcie, abyście nie pomarli i aby Pan nie rozgniewał się na cały zbór. Lecz bracia wasi, cały lud izraelski, niech opłakują ten pożar, który wzniecił Pan. Nie odchodźcie od wejścia do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli, gdyż oliwa namaszczenia Pańskiego jest na was. I uczynili tak, jak im Mojżesz powiedział. I przemówił Pan do Aarona tymi słowy: wina i mocnego napoju nie pijcie, ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. Abyście nauczali synów izraelskich wszystkich ustaw, które im ogłosił Pan przez Mojżesza. Punkt A. Bóg chciał, żeby służba pełniona przez dzieci Izraela miała za podstawę ten ogień. Ogień pochodzący z ołtarza całopalenia. Podstawą miał być ten ogień, a nie obcy ogień, inny ogień, wyczarowany z naturalnego entuzjazmu, albo naturalnych zdolności, albo naturalnego ja. Boski ogień, który pochodził z ołtarza całopalenia. Spalanie kadzidła więc było służbą, jaką pełnili oni dla Boga, ale ogień użyty do spalania kadzidła musieli brać z ołtarza. Punkt B. Nasza służba musi wywodzić się z spalenia się Bożego ognia. Musimy o to się modlić za każdym razem, gdy służymy Panu. Panie, moja służba musi wywodzić się z palenia Twego ognia. Panie, nie chcę żadnego obcego ognia, ale tylko Boży ogień. O Mojżeszu wiemy z Dziejów Apostolskich, 7 rozdziału, ze słów Szczepana, gdy on objaśniał Biblię tuż przed śmiercią męczeńską, rzekł, że Mojżesza wykształcono w całej mądrości Egipcjan. Poznał całą tę mądrość, opanował całą wiedzę Egipcjan. Był potężny w swoich słowach i czynach. Miał 40 lat. Gdy się ma 40 lat, ma się silne, naturalne życie. Myślał on, że Pan wybrał go na to, żeby uwolnić jego lud. Uderzył więc Egipcjanina i zabił go i pochował w piasku. Faraon o tym się dowiedział. Nie jest powiedziane, że to była ciężka walka. Czytamy, że go uderzył. Był więc silny łup i musiał go pochować. To tak na marginesie. Musiał go więc pochować. Faraon o tym się dowiedział i ten musiał uciekać na pustynię. Przebywał tam 40 lat. Dożył tam 80. W Psalmie 90. Co Mojżesz mówi? Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80. Mojżesz więc myślał, że już kończy swoje życie, mając 80 lat. Widzimy to? Ale to wtedy otrzymał wizję krzewu ciernistego, który się palił, i Boga zmartwychwstania, który płonął w tym krzewie, i wzywał go teraz, by mu służył i był z nim jedno, żeby wyzwolił jego dzieci spod egipskiej tyranii i niewoli, żeby przekroczyli Morze Czerwone i służyli trójjedynemu Bogu. Stało się to wtedy, gdy Mojżesza opuściła cała jego naturalna energia, naturalna siła i naturalne zdolności. Wówczas przyszedł Bóg, jakby mówił: Mojżeszu, chcę być w tobie płonącym ogniem. Chcę być paliwem dla ciebie, żebyś mi służył. Nie korzystaj z żadnego naturalnego paliwa. Niech paliwem nie będą naturalne zdolności. Chcę od teraz być dla ciebie boskim ogniem. I stało się. Odtąd się zaczęło, aż osiągnął 120 lat. Punkt C. Ogień jest źródłem energii. Aby nasza służba była pełna energii, musimy przejść przez ogień pochodzący z ołtarza. Punkt pierwszy. Ogień ten powinien być w nas energią, boską mocą, impulsem. Widzimy to? Siłą napędową, impulsem w nas, energią. Impuls więc to energia lub siła napędowa. W nas tkwi energia. Boska energia, impuls, siła napędowa. Tak patrzę na was szkoleni. To siła napędowa sprawiła, że odbywacie teraz szkolenie. Nikt z tyłu was nie popychał. Nic z tego by nie wyszło. Ktoś was mówił, idź na szkolenie. Być może odpowiedzieliście nie, a na to idź. Zmagaliście się z nim, ale on wygrał i przyprowadził was na szkolenie. To ogień życia, ogień boskiej energii, który przez nas przechodzi. Dokończmy czytanie tego punktu. Ogień ten powinien być w nas energią, siłą napędową, impulsem. Jeśli mamy ten ogień, nasza służba będzie z Boga, a nie z nas samych. Punkt drugi. Początkiem energii motywującej mocy do nowotestamentowej służby był ogień z nieba. Ogień, który stąpił na galilejskich rybaków, stał się w nich energią i motywującą mocą. W Dziejach Apostolskich 2:3 czytamy: i ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły między nich i na każdym z nich usiadł jeden. Przypis nam podpowiada, że na każdym z nich usiadł jeden język. Język z ognia. Czy kiedykolwiek się zastanawialiście, dlaczego to był język? Nie było to ucho ani nos. To był język. Język z ognia. Ponieważ język to symbol mówienia. Te języki z ognia więc były symbolem mówienia, służącego spalaniu i oczyszczaniu w ekonomicznym Bożym poruszaniu. Gdy zatem przemawiamy dla Pana, musi być obecny ten ogień Trójjedynego Boga. Musimy uwolnić ten ogień, który musi się w nas spalić, a wówczas będziemy rozpalać innych ogniem boskiego życia. Oni z kolei będą rozpalać innych, gdy będzie się palił. Nie jak ogień, który spala tutaj lasy w południowej Kalifornii. Ten ogień będzie po prostu się palił. Jest to zaraźliwe. Punkt trzeci. Ogień ten pali się na tych, którzy kochają Boga, składają Mu siebie w ofierze, chętnie porzucają dla Niego wszystko i chętnie wkładają siebie w Jego ręce w celu skruszenia. Nie przejdźmy obok tego punktu obojętnie. Módlmy się, Panie, uczyń mnie kimś, kto kocha Ciebie bezgranicznie. Chcę oddać Tobie siebie. Chcę być kimś, kto chętnie dla Ciebie porzuci wszystko. Chętnie wkładam siebie w Twoje ręce, żebyś mnie skruszył. Gdy czytam te słowa, nie przestaję myśleć o tym, jak został zbawiony brat Lee. Miał wtedy 19 lat. Usłyszał, jak siostra głosiła Ewangelię. Miał 19 lat. Owa siostra miała 25 lat. Nazywała się Peace Wong. Powiedział, że nigdy wcześniej nie słyszał, by ktoś z taką władzą i mocą wygłaszał słowo, jak to zrobiła ona, gdy głosiła do ponad 1000 ludzi. Był w tym tłumie ponad 1000 ludzi na tym spotkaniu. Tego dnia, kiedy został zbawiony, poświęcił całe swoje życie Panu. Tego dnia, kiedy się odrodził, dzięki temu spotkaniu, zadał retoryczne pytanie, co dało jej taką moc? Dlaczego wywierało to taki wpływ na innych? Dlaczego? Ponieważ kochała ona Pana bezgranicznie. To miłość, jaką żywimy do Pana, nas uzdalnia, wydoskonala, wyposaża, szkoli Możemy więc przemawiać dla Pana. Powtórzę, to miłość, jaką żywimy do Pana, nas uzdalnia, wydoskonala, wyposaża, szkoli. Możemy więc przemawiać dla Pana. Płoniemy dla Niego. Punkt D. Ogień z ołtarza jest prawdziwą mocą, która motywuje nas w służbie. Punkt pierwszy. Co Bóg czyni w odniesieniu do naszej służby, zsyła ogień, żeby on w nas płonął. Punkt drugi. Jeśli szczerze złożymy siebie Bogu w ofierze, ogień stąpi z nieba i nas rozpali. Dlatego codziennie musimy obierać Pana za ofiarę całopalną, tak jak Minoru powiedział. Obieramy Go za całkowite oddanie. Przyjmujemy Go jako Tego, który jest w pełni oddany Bogu, żeby znalazł On zaspokojenie. Obieramy Go za pełne oddanie. Poświęcamy się Jemu, w Nim, przez Niego, dzięki Niemu, na podstawie tego, że On jest w pełni oddany Bogu. Gdy tak uczynimy, ogień z nieba zapłonie w nas i stanie się energią, która nas będzie poruszać. Wynikiem tego spalania będzie nasza służba. Punkt E. Ogień z ołtarza wytwarza potężną służbę. Punkt pierwszy. Ołtarz całopalenia to krzyż Pana Jezusa, a ogień – duch. Pan poszedł na krzyż. To ołtarz całopalenia. Symbolem krzyża jest ten właśnie ołtarz. W następnej kolejności wylał ducha na uczniów. To ogień z nieba. Ogień to duch, wylany z okręgów niebiańskich. Punkt drugi. Podstawą prawdziwej służby jest poznanie krzyża i umieszczenie siebie na krzyżu, żeby Bóg nas pozyskał i żebyśmy pozwolili boskiemu ogniowi w nas płonąć. To wytwarza służbę. Punkt F. Kto doświadcza ognia z ołtarza, buduje ze złota, srebra i drogocennych kamieni. Gdy układałem to na podstawie posługi, oczywiście nas zawsze uczono i zawsze wiedzieliśmy, że nie powinniśmy budować z drewna, trawy i słomy. Nie powinniśmy budować z drewna, którym jest naturalny człowiek, z trawy, upadłego ciała, ani ze słomy, która wyraża brak życia. Powinniśmy natomiast budować ze złota, którym jest Bóg Ojciec w swojej boskiej naturze, ze srebra, Boga Syna w swym odkupieńczym dziele oraz z drogocennych kamieni, oznaczających Boga Ducha w dziele przeobrażenia. Powinniśmy budować z trójjedynego Boga. Na tym spotkaniu wszyscy chcemy jednego, złota, srebra i drogocennych kamieni. Nie chcemy żadnego drewna, trawy ani słomy. Taką też powinniśmy mieć postawę przez cały czas na co dzień. Czego jednak nigdy wcześniej nie widziałem. Oczywiście ogień osądzi dzieła każdego i wypróbuje dzieło każdego, jakie ono jest. W piśmie czytamy, jakiego jest rodzaju. Jakiego rodzaju dzieło wykonujesz? Słowa te świadczą o tym, że Pana obchodzi nie to, jak wiele dzieła możemy wykonać, ale Jego jakość, Jego rodzaj, jakiego rodzaju dzieło wykonujemy. Powinno ono być złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami. Tego wcześniej nie widziałem, nie patrzyłem z tego punktu widzenia. Ci, którzy doświadczają ognia pochodzącego z ołtarza, budują ze złota, srebra i drogocennych kamieni. Punkt pierwszy. Takie dzieło jest wypełnione przez Boży pierwiastek. Posiada moc krzyża i wyraża Boga. Punkt drugi. Jedynie dzieło wytworzone w wyniku spalania jest ze złota, srebra i drogocennych kamieni. Dzieło, które nie pochodzi ze spalania, jest z drewna, trawy i słomy. Punkt trzeci. Nadejdzie taki dzień, kiedy dzieło każdego zostanie sprawdzone przez ogień. Jeśli nasze dzieło powstało w wyniku ognia, przejdzie sprawdzian ognia. Czyż nie jest to wspaniałe? Jeśli nasze dzieło powstało w wyniku ognia, przejdzie sprawdzian ognia. Punkt rzymski trzeci. Musimy służyć Bogu nie za pomocą obcego ognia, ale ognia pochodzącego z ołtarza. Punkt A. Zgodnie z typologią, Obcy ogień to każdy ogień inny od tego, który płonie na ołtarzu. Powinniśmy mówić nie takiemu obcemu ogniowi. Mówmy Panu, gdy służymy Mu: Panie, zbaw mnie od obcego ognia. Zbaw mnie od wszelkiego obcego ognia. Punkt B. Porażka poniesiona przez Nadaba i Abihu polegała na tym, że nie użyli oni ognia pochodzącego z ołtarza. Użyli zwykłego ognia, a nie świętego. Obcy ogień oznacza naturalny ludzki entuzjazm, naturalne uczucia, naturalną siłę i naturalne zdolności ofiarowywane Bogu. Szczególnie dla młodzieży łatwo jest popaść w entuzjazm. Panu podoba się nasz entuzjazm. On chce jedynie, żeby to było boskie i mistyczne, nienaturalne. Naturalny entuzjazm sprowadzi śmierć, duchową śmierć. Musimy więc odrzucać taki naturalny entuzjazm. Kochamy Pana bezgranicznie, dlatego chcemy płonąć dla Niego. Nie chcemy jednakże naturalnego entuzjazmu. Nie chcemy być letni. Pan mówi w 3 rozdziale Księgi Objawienia do kościoła w Laodycei: jeśli jesteś letni, wypluję cię ze swoich ust. Nie chcemy być letni. Powiedzmy, że częstuję was herbatą. Będzie ona zimna albo gorąca. Nie chcecie pić letniej herbaty. W Anglii podaje się gorącą herbatę, w Teksasie mrożoną. W żadnym jednak miejscu, w którym byłem, nie dostałem letniej herbaty, ponieważ nie lubimy niczego letniego, podobnie jak Bóg. Punkt C jest więc bardzo ważny. Obcy ogień oznacza naturalny ludzki entuzjazm, naturalne uczucia, naturalną siłę i naturalne zdolności ofiarowywane Bogu. Te naturalne rzeczy odrzucamy. Naturalny entuzjazm, naturalne uczucia, naturalną siłę i naturalne zdolności. Punkt D. Obcy ogień to ogień własnego ja. To ogień wydobywający się z życia duszewnego, życia cielesnego i życia naturalnego. Punkt pierwszy. Obcy ogień oznacza, że życie własnego ja ingeruje w dzieła Boże. Punkt drugi. Wprawdzie dzieła są Boże, jednak życie własnego ja chce dyktować, w jaki sposób je wykonywać. Punkt trzeci. Ofiarowanie obcego ognia wykorzystuje metody własnego ja i jego mądrość oraz obstaje przy jego propozycjach w Bożej służbie. Nie chcemy więc wykorzystywać własnych metod w służbie Bogu. Nie chcemy w służbie korzystać z własnej mądrości. Nie chcemy naciskać na własne propozycje. Punkt E. Nadab i Abihu zostali osądzeni nie dlatego, że nie zrobili czegoś dla Boga, ale dlatego, że postąpili według naturalnego życia i zrobili coś dla Boga w naturalny sposób. Punkt F. Ofiarowanie obcego ognia było grzechem zuchwałości. Nadab i Abihu ośmielili się zrobić coś dla Boga. W Biblii widzimy dwa rodzaje grzechów. Jeden to bunt. Buntujemy się przeciwko Bożemu przykazaniu, a inny to grzech zuchwałości. Zajmujemy się czymś, czego Bóg nam nie kazał robić. Musimy zostać zbawieni od grzechu buntu, ale też od grzechu zuchwałości. Przytaczamy tu Psalm 19:14. Chroni też swego sługę od zuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. Wtedy będę nienaganny i wolny od wszelkiego przestępstwa. Punkt G. To mocne ostrzeżenie. Ukazuje nam, że gdy bierzemy się za boskie rzeczy, musimy stosować krzyż na swoje naturalne życie. W przeciwnym razie poniesiemy duchową śmierć. Starsi święci spośród nas, gdy byliśmy młodsi, zapewne tego doświadczaliśmy od czasu do czasu. Jeśli towarzyszył wam naturalny entuzjazm kiedykolwiek i ponieśliście duchową śmierć, to tego nigdy nie zapomnicie, w sensie negatywnym. I nigdy nie będziecie chcieli, by tak się stało ponownie. Chcemy być płomieni dla Pana, a ogniem jest sam Pan. Punkt H. Bóg zwraca uwagę nie tylko na to, czy jest ogień, lecz także na jego źródło i naturę. Nasza gorliwość musi pochodzić z ołtarza. Punkt I. Każdy, kogo Bóg powołał, musi sobie uświadamiać, że jest ciernistym krzewem, w środku którego płonie ogień będący samym Bogiem. Ten obraz Bóg chciał pokazać Mojżeszowi w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia. Mojżeszu, jesteś krzewem ciernistym. Tak jak ten krzak się pali, tak ty jesteś takim krzakiem, który się pali. Ogniem tym jednak jestem ja. Oczywiście ciernie to znak Bożego przekleństwa, zgodnie z trzecim rozdziałem Księgi Rodzaju. Mojżesza wykupiono z tego przekleństwa. Możemy więc powiedzieć, że Mojżesz był odkupionym grzesznikiem, a Bóg paliwem i płonął w Mojżeszu, odkupionym grzeszniku. Jeśli zatem Bóg nas powołał, wszystkich, jak tu jesteśmy w tym pomieszczeniu, musimy sobie uświadomić, że każdy z nas jest takim krzewem i że w nas pali się ogień, którym jest sam Bóg. Punkt pierwszy. Musimy opanować jedną lekcję. Pracować dla Boga bez używania jako paliwa naturalnego życia wraz z Jego energią, siłą i zdolnościami i pozwalaniu Bogu płonąć w nas. Dlaczego więc nie pozwolić Bogu płonąć w nas? Po co tracić czas na zajmowanie się jakimś innym ogniem? Módlmy się, Panie, chcę, byś płonął we mnie dzisiaj i kiedy się jutro rano obudzę. Punkt drugi. Musimy płonąć w duchu, służąc Panu jako niewolnicy za pomocą ognia Jego życia, a nie obcego ognia, który sprowadza duchową śmierć. Kolejny punkt, czwarty rzymski, jest bardzo cenny. Czytamy w nim. Ogień na ołtarzu samopalenia powinien być ciągle podtrzymywany. Nie może zgasnąć i nie zgaśnie. To wersety 6, 12 i 13 z Księgi Kapłańskiej. Nie może zgasnąć i nie zgaśnie. To nakaz dla nas. Nie może zgasnąć i nie zgaśnie. Wersety te mówią. A ogień będzie płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. Kapłan zapalać będzie na nim drwa każdego rana. Kapłan po pierwsze, gdy się budził rano, musiał zobaczyć, czy ogień się pali. Palił więc drewno. Pierwsze, co robił, dokładał drewna na ołtarz całopalenia. Dalej czytamy. I ułoży na nim ofiarę całopalną i spali przy niej tłuszcze ofiary czyniącej pokój. Ogień będzie stale płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. A zatem rano, jeśli prawdziwie obieracie Chrystusa za ofiarę całopalną i poświęcacie się Jemu, w Nim, przez Niego i z Nim, który jest taką ofiarą, dzięki której poświęcacie się Bogu, a w następnej kolejności obieracie Go za ofiarę czyniącą pokój, dzięki której macie społeczność z Bogiem, od razu was zapłonie. Po prostu was zapłonie. To prowadzi nas do punktu A. Dzień po dniu i przy niejednej sposobności musimy ofiarowywać Bogu siebie w Chrystusie jako ustawiczną ofiarę całopalną, żeby On nas palał, my zaś, żebyśmy mogli zapalać innych. Przytaczamy tu wiele wersetów z Księgi Liczb. Księga ta mówi o tym, jak składano ofiarę całopalenia, nie tylko z jakiejś okazji, ale dzień po dniu. Nazywano ją ustawiczną ofiarą całopalną. Każdy za siebie ją składał. Składał albo baranka rano, a innego baranka o zmierzchu. Czy obieramy Pana za ofiarę całopalenia rano i wieczorem przed pójściem spać? Zastanówcie się nad tym. Powiecie, że rano tak, a wieczorem? Tego mi nie dostaje. Mnie też tego nie dostaje. Musimy obierać Pana za ofiarę całopalną, żeby się poświęcać rano i wieczorem, zanim przyjdziemy na emeryturę. Taki zwyczaj powinniśmy mieć jako kapłani. Księga Liczb 28-27 mówi: złożycie na ofiarę całopalną woń przyjemną dla Jahwe. Święci, jeśli pozwalamy Panu powtarzać w nas Jego życie ofiary całopalnej opisane w Ewangeliach, to nasze życie i funkcjonowanie stanie się przyjemną wonią dla Jahwe. Czyż nie jest to wspaniałe? Powinniśmy się modlić: Panie, uczyń moje życie i moją służbę wonią, która przyniesie Ci zaspokojenie. Opowiada to drugiemu listowi do Koryntian 2,15, w którym czytamy: jesteśmy bowiem dla Boga zapachem Chrystusa. Chcemy być takim zapachem dla Jahwe, który Go zaspokaja, powieleniem Chrystusa i ludzkiego życia, jakie prowadził. Punkt B. Duch sprawia, że nasz duch się pali, a nasze dary płoną. Nie powinniśmy więc go gasić. Gasić go to wylewać wodę na ogień. W takim wypadku, w takim sensie straż pożarna nie jest dobrym przykładem. Straż pożarna to wróg. On lubi gasić w nas ogień. Pan zaś chce, by ten ogień w nas płonął. Nie chce, żeby gasł. Duch sprawia, że nasz duch płonie i płoną też nasze dary. Nie powinniśmy go zatem gasić. Poniżej mamy 10 punktów. Przekazują nam one praktyczną społeczność, jak możemy podtrzymywać płomień ducha w sobie. Podobają mi się bardzo te punkty. Bardzo praktyczne. Dobre słowa do modlitwy. Zanim przeczytam punkt pierwszy, podzielę się wersetem. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił do płomieni dar Boży, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha tchórzostwa, lecz mocy i miłości i trzeźwego umysłu. Czytamy tu o roznieceniu do płomieni daru Bożego, który jest w Was. Pamiętam, jak brat Lee wygłaszał to poselstwo. Zapytał: o jaki tu dar Boży chodzi? Co to za dar? Jeśli uważnie przeczytacie te dwa wersety, dar Boży, który jest w Tobie, Bóg bowiem nie dał Wam ducha, to nasz duch jest darem Bożym. Duch, którego dał nam Bóg. Punkt pierwszy. Musimy pozwalać Panu, by nas spalał i sprawiał, że ciągle będziemy się palić w wyniku rozniecania ducha danego przez Boga do płomieni. Różnie możemy rozniecać naszego ducha do płomieni. Najprościej przez wzywanie imienia Pańskiego. Otwarcie ust, serca, ducha i wezwanie: o Panie Jezu! W taki sposób nasz duch będzie ciągle płonąć. W taki sposób będziemy go rozniecać do płomieni. Jedynie wciąż wzywajmy Pana. Nie wyrastajmy z tego. Punkt drugi. Musimy radować się Bogiem jako ogniem miłości. Bóg dał nam ducha miłości. Ogień to także ogień miłości. Do kochania Jego i innych Jego miłością. W Pieśni nad Pieśniami 8:6 czytamy: bo jak śmierć, potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, żar Jahwe. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Musimy więc radować się Bogiem jako ogniem miłości, żeby Jego miłością kochać Jego i innych. Punkt trzeci. Musimy spędzać czas z Panem co rano i zaczynać od nowa oraz ożywiać się dzięki Niemu. Już mówiliśmy o Księdze Kapłańskiej 6:12. Ogień będzie płonął na ołtarzu i nie może zagasnąć. Pierwsze, co kapłan musi zrobić, to dołożyć ognia na ołtarz, położyć ofiarę całopalenia, ofiarę czyniącą pokój i podtrzymywać ogień. Księga Przysłów 4,18 mówi, ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Nasza droga musi być świeża, świeża jak brzask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci, nie słabnie, ale coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Wróg nie przychodzi tylko po to, by zgasić naraz światła w nas, ponieważ my byśmy to zauważyli. Przychodzi i jak regulator światła przyciemnia troszkę światło jednego dnia, następnego dnia jeszcze bardziej, a kolejnego jeszcze bardziej. Niebawem cała nasza istota się przyciemni. Nie będziemy nawet zdawali sobie z tego sprawy. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. To dlatego potrzebujemy szkolenia. Dzięki temu zobaczymy, że musimy przebywać w boskim świetle. Nasza droga musi być jak światło brzasku, które nie słabnie, ale coraz jaśniej świeci aż do białego dnia, aż do dnia Pańskiego powrotu. Przejdźmy do Lamentacji 3:22-24. Czytamy tam: wielka jest łaskawość Jahwe, żeśmy do szczętu nie zginęli. Czyż tak nie jest? Powinniśmy do szczętu zginąć, ale dzięki Jego łaskawości tak się nie dzieje. Nie ustaje Jego litość. Każdego poranka objawia się na nowo. Oznacza to, że Jeremiasz miał styczność z Bogiem, który co rano był mu litościwy. Wielka jest wierność Twoja. Jahwe jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Punkt 4. Musimy wzywać Pana i pobudzać siebie do uchwycenia się Jego. W wersecie 46:7 w księdze Izajasza Pan przez Niego mówi: i nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się Ciebie. Czasem musicie ruszyć się i uchwycić się Pana przez wzywanie Jego imienia. Bez względu na to, jak się czujecie, wzywajcie imienia Pana. Punkt 5. Musimy modlitewnie czytać Boże Słowo, pocierając swoim duchem Ducha Pisma, żeby wzbudzić boski ogień. Duch zatem jest substancją Pisma Świętego, podobnie jak fosfor zapałek. Tak jak pocieracie zapałką i powstaje ogień, tak musimy pocierać duchem Pisma naszego ducha, żeby powstał boski ogień. Wyzwala to modlitewne czytanie Słowa. Punkt 6. Musimy napełniać się siedmiokrotnie wzmocnionym duchem, jako siedmioma ognistymi lampami i siedmioma płonącymi oczami Chrystusa, dzięki otwieraniu się całkowicie na Pana. Otwierajmy się na Pana całkowicie. Niech każdy kącik waszej istoty będzie na Niego otwarty. Czasem wróg powie: jeśli otworzysz, to przed Panem pojawią się kłopoty. Ześlą ciebie na Syberię. Nie tak. Nie słuchajcie wroga. Otwórzcie się na Pana całkowicie. Jeśli On będzie chciał was zesłać na Syberię, ubłogosławi was. Nie sądzę, by On chciał kogokolwiek z nas tutaj zebranych zesłać na Syberię. Chodzi tu o to, że dokądkolwiek pójdziesz, dokąd Pan idzie, On cię pobłogosławi. Otwórzmy się więc na Niego całkowicie. Niczego nie zatrzymujmy dla siebie. Otwórzmy się całkowicie. Gdy Bóg w nas zaświeci, obnaży, ale też oświeci, przekona o czymś, udzieli zaopatrzenia. Gdy w nas świeci, zaopatruje w życie, ponieważ Jego światło jest światłem życia. Światło też zabija. Kiedykolwiek światło świeci, to i zabija. Zabija to, co negatywne w nas. Musimy się więc otworzyć na Pana całkowicie, żeby nas oświecał, spalał i wlewał siebie. Księga Przysłów 20:27 mówi, że duch człowieka jest lampą Jahwe. Bradley powiedział takie zdanie: w wyniku upadku nasza lampa się zepsuła. Jednakże w wyniku odrodzenia tę lampę naprawiono. I nie tylko naprawiono, posłuchajmy, także wzmocniono. Nasz duch jest wzmocnionym duchem. Wzmocnieniem stał się towarzysz, czyli przetworzony, zwieńczony, trójjedyny Bóg, który jest wszechzawierającym, życiodajnym, siedmiokrotnie wzmocnionym duchem. Czyż nie jest to wspaniałe? Nasz duch został wzmocniony, siedmiokrotnie wzmocnionym duchem, który jest siedmioma ognistymi lampami. Te siedem lamp, lamp Jahwe, płonie w naszym duchu. Cóż to za lampa? To coś więcej niż siedmioraka lampa, to ośmioraka lampa. Punkt siódmy. Musimy się radować, kiedy tak właśnie się czujemy. Kiedy więc? Bardzo dobrze. Modlić się jak? I w jakiej sytuacji dziękować? Tak więc zawsze się radujmy, bezustannie się módlmy i we wszystkim dziękujmy. To termometr w naszym życiu chrześcijańskim. Zawsze się radujmy, bezustannie się módlmy i dziękujmy za wszystko. Punkt ósmy. Musimy przemawiać dla Pana i udzielać Go innym, radując się Nim jako naszą płonącą mocą, służącą oczyszczeniu i udzieleniu motywacji w ekonomicznym Bożym poruszaniu. Apostoł powiedział w Dziejach Apostolskich 6:4, będziemy trwali niezłomnie w modlitwie i w posłudze słowa. Brat Lee dzielił się wiele o prorokowaniu. Któregoś razu chodziłem razem z nim po schodach w drodze na spotkanie kościoła. Powiedział coś, co mnie bardzo poruszyło. Zagłębiłem się w ten tekst dotyczący prorokowania. On rzekł to jedno zdanie. Ed, prorokowanie wiąże się z dużą ilością modlitwy. Innymi słowy, musimy być ludźmi modlitwy. Dlatego apostoł mówi, będziemy trwali niezłomnie w modlitwie i w posłudze słowa. Modlitwa to styczność z Bogiem, posługa słowa to wypływanie Boga, pozwalanie ogniowi życia wypływać z nas i rozpalać innych. Punkt dziewiąty. Musimy się ze sobą koordynować w kościołach i między kościołami, żebyśmy radowali się Bogiem jako naszym zaspokajającym ogniem ze względu na Jego jedno poruszanie. Bracia i siostry, gdzie to znajdziemy? W księdze Ezechiela 1:4 i 13. Werset 1:4 przedstawia obraz normalnego życia chrześcijańskiego, czyli życie wiatru, obłoku, ognia i elektrum. Wiatr to wiejący duch, obłok okrywający, dodający sił, wysiadujący duch. Ogień to płonący trójjedyny Bóg, uświęcająca moc Bożej świętości. Kolejne, elektrum, to stop złota i srebra. Oznacza promienisty wyraz odkupieńczego Boga. Wszystko to pochodzi z wiatru, obłoku, ognia i elektrum. O czterech żywych stworzeniach Księga Ezechiela 1:13 mówi, przypominały węgle w ogniu rozpalone. Gdy mamy prawdziwą koordynację i scalamy się z innymi braćmi i siostrami, przypominamy takie węgle, pochodnie. Dalej czytamy, ten ogień przemieszczał się pomiędzy żywymi istotami, bił z niego blask i strzelały błyskawice. Święci, powinniśmy się koordynować ze sobą nawzajem w grupach usługiwania, kiedykolwiek służymy. Ogień, czytamy, że ogień przemieszczał się pomiędzy żywymi istotami. Czy gdy służymy z braćmi i siostrami, boski ogień się nie przemieszcza pomiędzy nami? Tak powinno być. Tak zawsze powinno być. Ostatnio kilkoro z nas kilka tygodni temu pojechało na Tajwan. Spotkaliśmy się tam z pewnymi braćmi. Miałem wrażenie, że gdy spotkaliśmy się z tymi braćmi tam na Tajwanie, ogień przemieszczał się pomiędzy nami. To wspaniałe. To było chwalebne.
To było chwalebne.
Dobrze. I ostatni punkt, dziesiąty. Czyż treści tych punktów nie nadają się do modlitwy? Palenie się siedmiokrotnie wzmocnionego ducha jako siedmiu ognistych lamp motywuje nas do stanięcia i podjęcia działania w celu realizacji Bożej ekonomii. Skąd wziąć motywację? Jak tu stanąć i podjąć działania w celu realizacji Bożej ekonomii? Pochodzi to z palenia się siedmiokrotnie wzmocnionego ducha jako siedmiu ognistych lamp w naszym duchu, który jest lampą Jahwe. Czytamy, lud znający swego Boga umocni się i będzie działać. Możemy powiedzieć, że takie są dzieje apostolskie. Lud znający swego Boga stanie i będzie działać. Będzie jedno z działającym Bogiem i podejmie działanie, ponieważ siedmiokrotnie wzmocniony duch płonie jako siedem lamp ognistych. Dobrze, na tym zakończę. Plan ten mówi o podstawie całej naszej służby kapłańskiej, ogniu z ołtarza całopalenia. Święci, bardzo cenię sobie ten plan. Być może dlatego, że się nad nim trudziłem. Cenię go sobie, ponieważ wiem, skąd pochodzą te wszystkie słowa. Jest to bardzo cenne. Mam nadzieję, że w swoich domach będziemy tym się modlić, zajrzymy do pytań, do studiowania i przygotujemy się do dzielenia się na sprawdzianie. Teraz może pomódlmy się z osobą obok przez mniej więcej minutę, potem brat Bob powie nam, co dalej.